Tak, to zaraz. A tutaj nie wiem, czy pani widziała, to jest list od Zbigniewa Brzezińskiego.
Tak, tak.
No i to jest z własnoręcznym jego podpisem. No.
Podziękowanie dla pani.
Tak, za to, że podzieliłam się z nim informacją o moim mężu. O, a tutaj jest na przykład, że upoważnienie Zarządu Solidarności Radomskiej dla mojego męża, żeby zorganizował grupę doradców na rozmowy między rządem a Solidarnością. I to było tuż przed stanem wojennym.
To wszystko wydarzyło się tak dawno. Jednak w twarzy i w głosie pani Anny obecne są emocje, jakby owo dawno znaczyło wczoraj. Na ekranie komórki widzę bezcenne dokumenty czasów Solidarności. Nie mogę ich dotknąć, usłyszeć szelestu pożółkłych stron. Oryginały zostały w domu, tysiące kilometrów stąd. Pani Anna Jędrzejewska wiosną przyjechała ze Stanów, by odwiedzić lubelskich przyjaciół. To jeden z nich opowiedział mi o tej dzielnej kobiecie, która wciąż ma potrzebę dawania świadectwa o przełomowych dla Polski czasach. Niewielu jednak chce słuchać. Dlatego pani Ania pisze, używając najpopularniejszego dziś narzędzia.
Ja zdaję sobie sprawę z tego, że moje częste wpisy o tych minionych, odległych już czasach nie znajdują wielu zainteresowanych, bo nie są atrakcyjne dla dzisiejszego czytelnika. A dla mnie są to przykre, niezapomniane fakty, bo byliśmy ich naocznymi świadkami i czynnymi uczestnikami, niekiedy aż do bólu. Czy można o tym zapomnieć? To wszystko we mnie żyje. Tym bardziej, że mój mąż Zbigniew, banita z Solidarności, z paszportem w jedną stronę, zmarł zbyt wcześnie na emigracji, pozostawiając osamotnioną rodzinę. Ja i mój mąż, no i potem nasze dzieci, urodziliśmy się wszyscy w Radomiu. Radom był naszą kolebką. Kochaliśmy Radom, ale żeby zobrazować to miasto, to trzeba powiedzieć, że to było miasto ludzi pracy. Miasto, gdzie było wiele dużych fabryk, zakłady metalowe, Radoskór, Blaszanka. Jak sobie przypominam, to chyba w Radoskurze pracowało około 20 tysięcy ludzi nawet. To było typowo miasto robotnicze. I kiedy 24 czerwca 1976 roku premier Jaroszewicz ogłosił, że będą wprowadzone podwyżki cen na podstawowe artykuły żywnościowe, ludźmi poruszyło to bardzo. Dlatego, że już wtedy nie mogli wiązać koniec z końcem. Jak wiemy, kiedy Edward Gierek doszedł do władzy, to były to piękne lata. Chciał z Polski zrobić małą Amerykę. Zaciągał pożyczki, prawda? Gospodarka poszła w górę, stopa życia podniosła się, ale wciąż było 30% ludzi, którzy żyli poniżej minimum socjalnego.
Chcemy również dokonać zmian w strukturze cen, tak aby odpowiadała ona stopniowi naszego rozwoju, aby umożliwiała kontynuację dynamicznej polityki płac, poprawę sytuacji na rynku spożywczym i dostosowanie popytu do możliwości gospodarki. Nieprawidłowa struktura cen powoduje w funkcjonowaniu gospodarki trudności, które oddziałują...
Pamiętam ten dzień dokładnie. Byłam w pracy. Przychodzili do nas klienci do sklepu, bo byłam kierowniczką sklepu Veritas. I dyskutowali nawet głośno między sobą. Mówili, że ludzie wychodzą z fabryk na ulicę rozgniewani. Więc poszłam zobaczyć. Faktycznie, jechały ciężarówki, zobaczyłam ciężarówki. Niektórzy mężczyźni nawet byli z gołą piersią na nich i trzymali flagi polskie i wołali: chcemy chleba, chcemy chleba. Ja mówię: Boże, kochany, to już chyba się coś zacznie dzisiaj. Przed godziną 15 mój mąż zadzwonił do mnie i powiedział: słuchaj, przychodź do domu, ja przyprowadziłem dzieci z przedszkola, a ja muszę iść do Paksu, zobaczyć, co w trawie piszczy, powiedział. I zostawił mnie z dziećmi w domu i wyszedł. Szedł przez park, akurat na skróty. A w parku było chyba najbardziej niebezpieczne miejsce, bo ludzie uciekali, chowali się przed zomowcami, którzy ich atakowali. I tam bili też pałami, ale jakoś uniknął tego. Ja patrzyłam przez szyby balkonowe i patrzę, że co się dzieje. Zomo atakuje z pałami i z tarczami, szli na ludzi. Bili, nie patrzyli, kogo popadło, kto był tam. U nas na budynku mieli robić jakieś poprawki na zewnątrz domu i ludzie po tych rusztowaniach tak wspinali się, uciekali, chcieli na mój balkon się dostać. Ja się bałam, tu z dziećmi, nie wiem, co się dzieje. Gaz było czuć. Patrzę od strony podwórka, do okien nawet ludzie się wdrapywali, chcieli się uchronić przed biciem przez zomowców. My mieszkaliśmy na Roku Słowackiego i Żeromskiego. Także z jednej strony przez balkon widziałam park i widziałam na wskroś również Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. I tutaj, w tym miejscu, były chyba największe starcia uliczne. Na moich oczach widziałam, jak podpalili drzwi Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Duża grupa ludzi ruszyła na Komitet Wojewódzki, wtargnęli do środka i chcieli zmusić Prokopiaka, przewodniczącego partii, żeby zaapelował do Warszawy o wstrzymanie podwyżek cen. Czekali na odpowiedź. Nie doczekali się. Wtargnęli do środka. Okazało się, że już pracownicy Komitetu Wojewódzkiego zdążyli uciec podziemnymi przejściami z budynku, więc tłum, który wtargnął do środka, wyrzucał te perskie dywany na zewnątrz, szynki, wszystkie produkty najlepszego gatunku, jakie mogły być w bufecie u nich, wyrzucali na zewnątrz. Szał ogarnął ludzi, tak.
Poza Radomiem doszło do robotniczych protestów w Płocku i w Ursusie, gdzie robotnicy zablokowali trasę kolejową Warszawa-Poznań. Tam jednak nie doszło do regularnych walk ulicznych. Według danych KCPZPR 25 czerwca strajki miały miejsce w 97 zakładach na terenie całego kraju i wzięło w nich udział 55 tysięcy osób. Tego samego dnia wieczorem premier Piotr Jaroszewicz oświadczył, że po konsultacjach społecznych i zgłoszeniu wielu propozycji rząd wycofał się z podwyżek.
Zewsząd płyną również potężne głosy potępienia, gniewu i oburzenia dla inicjatorów i uczestników wydarzeń, które miały miejsce w naszym mieście w dniu 25 bieżącego miesiąca.
Potem dowiedzieliśmy się, że część ludzi, protestantów, została wyłapana przez zomowców i zaresztowana. W areszcie zrobiono szpaler z zomowców i przez ten szpaler przepuszczano aresztantów i bito je pałami z jednej i z drugiej strony.
Pani Anna to bardzo efektownie wyglądająca kobieta. Trudno jest mi pojąć, jak to możliwe, że w roku 76 była już mamą czworga dzieci. Okazuje się, że swojego pierwszego męża poznała, będąc w szkole pielęgniarskiej. Był to człowiek ciężko chory na serce. Zmarł, gdy spodziewali się drugiego dziecka.
Byłam wdową po pierwszym mężu, który miał 24 lata, a ja miałam 21, jak umarł. Miałam dwoje dzieci. Musiałam pracować i w 2 lata później poznałam właśnie mojego drugiego męża. Zbigniew Anselm Jędrzejewski. Był wtedy kierownikiem czy inspektorem w dziale skupu płodów rolnych w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. I ja wtedy pracowałam w MHD, byłam inspektorem handlu w sklepach. I czasami w czasie lunchu, przerwy, schodziliśmy do bufetu na dół, bo dla pracowników były takie troszkę lepsze jedzenie, można było kupić. A on tam chodził sobie na kawę, napić się, zapalić sobie papierosa, a ja chodziłam do bufetu, żeby kupić ze ćwierć kilo jakiejś wędliny do domu dla dzieci. To tylko żeśmy się znali z widzenia. A tak naprawdę poznaliśmy się w restauracji. W restauracji, tak jak mówię, byłam wdową. I kiedyś spotkałam znajomego na ulicy i on mówi tak, oj, tak, mówi, nic nie robisz, nie tego, chodź, mówi, pójdziemy, zapraszam cię, mówi, do restauracji, tam grają, może posłuchamy i tego. No ja mówię, no dobrze, no... I chciałam i nie chciałam, ale mówię, to chyba dobrze, bo faktycznie nic nie robię, nigdzie nie chodzę, no to pójdę. Poszłam z nim, usiedliśmy, zabrakło mu papierosów temu panu i poszedł kupić papierosy. A w międzyczasie mój przyszły mąż, prawda, Zbigniew, siedział w restauracji opodal gdzieś, palił fajkę, amforę i zamówił sobie ostrygi, tak jak mi powiedział, na kolację, na małą kolację. I później mi powiedział, że w tym czasie, jak mnie zobaczył, że ja sama siedziałam jeszcze wtedy przy stoliku przez moment, czyścił swoją fajkę i złamała mu się ta fajka. I mówi, tak, mówi, chyba bym zatytułował początek naszej znajomości od złamanej mojej fajki. Zdecydował się podejść do mnie i poprosić mnie do tańca. Nie miałam żadnych sprzeciwów, nawet chętnie poszłam zatańczyć, więc tańczyliśmy. No i zapytał mnie, czy możemy się spotkać następnego dnia, bo ja nie byłam z nikim przecież związana. Ja mówię, tak, chętnie się na to zgodziłam. Powiedziałam, że tak. Ojejku, wie pani, on jak szedł ulicą, to tylko pani mogła jego widzieć, bo się wyróżniał. Był zawsze elegancki. Nosił często takie spodnie, jak to on mówił, sztuczkowe. Jakieś wpasy czy coś takiego, sztuczkowe. Czasami nosił kapelusik, zależy od pogody. Czasami nosił parasolkę ze sobą, a czasami też zakładał taką długą skórę, miał płaszczyk taki i to też było ładne. Także on wyglądem swoim się wyróżniał. Poza tym nie tylko wyglądem, ale i zachowaniem. Był bardzo kulturalny, był oczytany, pisał dużo do gazet paksowskich. Co mnie w nim się spodobało, właśnie ten intelekt, bym powiedziała. Raz wygląd, oczywiście musi być wygląd, ale intelekt przede wszystkim. I był taki dobrze ułożony. O, nawet tu jest dowód na to, że na pierwszym spotkaniu, tak jak nieraz teraz, jak słyszę, że mężczyźni zapraszają kobiety do restauracji, a potem ich zapraszają gdzieś tam, prawda, żeby z nimi pozbytkować. A u niego nie. Nie, zaprosił mnie na prelekcję, prawda, i tego, na kawę. Był inny. Od razu mi się podobał. Porwała go Solidarność.
Zbigniew Anzel Międrzejewski urodził się w 1944 roku w Radomiu. Studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1968 roku był członkiem Stowarzyszenia PAX. Pełnił w nim m.in. funkcję kierownika referatu współpracy z duchowieństwem. Był również koordynatorem referatu prasowego w oddziale wojewódzkim stowarzyszenia. W roku 80. zaangażował się w największy ruch społeczny w najnowszej historii Polski.
Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe.
Pracował w stowarzyszeniu PAX. I w tym czasie mój mąż, tam to były ciągle, ludzie wszędzie rozmawiali na ten temat, czas budującej się Solidarności, prawda? No więc mój mąż rozmawiał z jego szefem i obaj zdecydowali, że zorganizują punkt informacyjny i nawet w stowarzyszeniu PAX ten szef pozwolił, dał lokum takie jedno, żeby ludzie przychodzili tam i żeby mój mąż informował ich, jak można się organizować w Solidarność w zakładach pracy. I tak po niteczce do kłębuszka działał. I jak powstała ta Solidarność Radomska, oni widzieli w nim kogoś aktywnego. Nawet mój mąż, mam tutaj też zdjęcie, odręcznie zrobił pierwszy informator Solidarności Radomskiej. Bardzo ładnie to zrobił, odręcznie. I on pisał do tego informatora. I oni go potem wybrali na rzecznika prasowego Radomskiej Solidarności. On był zawsze aktywny. Był na pierwszym zjeździe też Solidarności w Gdańsku. No, i tak jak wspomniałam, nawet zarząd prosił go, żeby zorganizował grupę doradców do rozmów rządu z Solidarnością, która miała miejsce tuż przed stanem wojennym. Ale właśnie, jak wszędzie, różne są takie sytuacje i tu były też w Solidarności, że poproszono mnie, żeby będzie uroczyste wręczanie Encyklopedii Solidarności z biografią i tam była biografia mojego męża. Już po śmierci męża to było, więc był na planszy zdjęcie jego i mówili o nim to, tamto, pięknie mówili, wstawali niektórzy i też mówili. I wtedy stał przewodniczący Solidarności Radomskiej, regionu Radom i powiedział tak. W 1981 roku posądzano Zbyszka o to, że współpracował, że donosił, czy tam współpracował z SB. A dzisiaj wiemy, no, udokumentowane jest, że Zbyszek był czysty jak łza, a ci, co go posądzali, byli właśnie tymi donosicielami.
O postać Zbigniewa Jędrzejewskiego pytam doktora Krzysztofa Busse z Radomskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej.
Zbigniew Jędrzejewski w związku ze swoją działalnością był przez wiele lat inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa, która próbowała go dwukrotnie namówić do współpracy, ale on kategorycznie odmówił. Gdy po wprowadzeniu stanu wojennego chciał podjąć akcję protestacyjną, został zatrzymany, a następnie internowany. To jeden z tych działaczy Solidarności, których początkowo Służba Bezpieczeństwa nie typowała do zatrzymania w związku z wprowadzeniem stanu wojennego.
13 grudnia rano Zbigniew Jędrzejewski pobiegł do siedziby PAKS-u. Tam pojawiło się dwóch działaczy Solidarności z pytaniem, czy robotnicy powinni nadal pracować, czy też lepiej, aby pozostali w domu. Jędrzejewski doradził, żeby pracowali, bo w razie zagrożenia w grupie jest bezpieczniej. Ktoś doniósł służbom, że w ten sposób zachęcał robotników do strajku.
Usilnie starałam się o jego zwolnienie z pomocą biskupa Edwarda Materskiego, radomskiego biskupa. I wespół z nim napisałam 3 listy o uwolnienie. 3 listy i 3. list wrócił od komendanta i na odwrocie było napisane, że mój mąż nie będzie wypuszczony, bo nie podpisał aktu o lojalności, a również lojalki, tak. A po drugie chciał zorganizować strajk we wszystkich zakładach pracy radomskich podczas pierwszego dnia stanu wojennego. Jak ja to przeczytałam, zamarłam. Mówię, no to nic, grozi mu teraz sąd wojskowy prawdopodobnie, bo jest stan wojenny. I co dalej? Może go na Sybir wyślą, może co? Nie wiem, co będzie. Coś będzie źle z nim, to jest niemożliwe. Więc próbowałam różnych sposobów. Prosiłam w Warszawie, pojechałam do PAKS-u, do zarządu PAKS-u, rozmawiałam z panem komenderem, prosiłam, pomóżcie. A oni mi wtedy wypłacili tylko pieniądze za jego ostatni zarobek, bo już potem go zwolnili z pracy, z PAKS-u. I powiedzieli, to są ostatnie pieniądze za ostatnie antykomunistyczne artykuły, które napisał. Ja mówię, to zamiast mi pomóc, to oni tak jeszcze mnie potraktowali. Mówię, co jeszcze mogę zrobić, co jeszcze? Już to zrobiłam, tamto. Więc przyszła mi myśl, niecna myśl, co prawda, ale pomyślałam sobie, muszę ich jakoś nastraszyć, żeby go wypuścili. Głupio pomyślałam, ale tak pomyślałam wtedy. Więc przyszłam do domu, uklękłam przed krzyżem. Mieliśmy taki duży krzyż poświęcany przez naszego papieża Jana Pawła II. Jak był w Polsce, uklękłam przed tym krzyżem i powiedziałam swoimi słowami. Boże, jeśli nie jestem godna żyć, to jestem gotowa umrzeć. Jestem w Twoich rękach. Jestem Twoja. A jeżeli, Boże, uważasz, że jestem tu potrzebna, że moje życie jest godne życia jeszcze tutaj, to proszę, ocal mnie dla moich dzieci. Ocal moje życie, bo ja nie chcę umierać. Chcę żyć dla nich, tylko chcę nastraszyć te władze, żeby może się przestraszą i go wypuszczą. Po tej spowiedzi, że tak powiem, przed Panem Bogiem, zażyłam tabletki nasenne i całą butelkę. Schowałam buteleczkę do kieszeni, żeby wiedzieli potem, jak mnie ratować, bo nie chciałam umrzeć. I poszłam na komendę. Powiedziałam dzieciom wcześniej, że rozmawiałam z siostrą mojego, z ciocią ich i że jak ja nie wrócę z komendy, żeby zadzwoniły do niej i ona się nimi zaopiekuje. I wtedy wyszłam na komendę przed godziną 10, bo była to godzina policyjna 10. A komenda była opodal naszego domu, niedaleko. Poszłam i chciałam poprosić o rozmowę z komendantem. Pan, który w okienku urzędował, kazał mi usiąść. Usiadłam na ławie, już nie wiem, nie pamiętam. Już zemdlałam. Usnęłam, zemdlałam. I potem obudziłam się w szpitalu dla psychicznie chorych. Rozmawiałam z panią ordynator, która poprosiła mnie do swojego gabinetu i powiedziała: Pani Aniu, wiemy, kim pani była i dlaczego to zrobiła i kim pani mąż był. A ja pierwsze, co zapytałam, czy wypuścili mojego męża? Ona mówi: nie, głupstwo pani zrobiła. Nie wypuścili i nie wypuszczą. Dawali mi tabletki na uspokojenie, a ja te tabletki brałam pod język, a jak ona wyszła, to ja wypluwałam. Dlatego, że wydawało mi się, że ja nie potrzebuję żadnych tabletek. Ja potrzebuję uwolnienia męża, a nie tabletki jakieś. Ja nie chcę spokoju, spokojnie siedzieć i czekać, że co tam się z nim dzieje. Po tygodniu mojego męża siostra na jej zobowiązanie, odpowiedzialność podpisała, że mnie wypuścili.
W lutym 1982 roku Zbigniew Jędrzejewski został zwolniony z internowania.
Dochodziły nas wieści, że tutaj tego sądzą, tu represje są, represje. I mąż został zwolniony z pracy. Ja zostałam zwolniona z pracy. Co było robić? Czworo dzieci, prawda? Tutaj dochodzą nas wieści, że tysiące ludzi wyjeżdża z Polski. My wyjechaliśmy, ale Polski nigdy nie opuściliśmy. Polska zawsze była i jest w nas. Także mąż mój się nie mógł zdecydować, wahał się. Bo jak to? No, był rzecznikiem prasowym, był działaczem prężnym. To właśnie ta myśl sama nie opuszczała go. No jak wyjechać? Ale ja go namówiłam, że tak powiem, do tego. Podprowadziłam go do tego i mówię: słuchaj, nie możemy marnować dzieci. Zróbmy to dla dzieci. Zobacz, ile tysiące ludzi wyjeżdża. Co będzie z nami? Ty nie masz pracy, nie mam pracy i co? No i właśnie to było powodem, że żeśmy się zdecydowali na wyjazd. Paszport dostaliśmy w jedną stronę. Polski paszport w jedną stronę. I to było już znakiem dla nas, że o, jesteśmy niechciani. Kiedy przyjechaliśmy do Stanów Zjednoczonych na emigrację, pierwszy nasz zakup to była maszyna do pisania, bo mój mąż nosił się z zamiarem napisania książki, bo miał też pamiętniki z internowania dzień po dniu. Pisał maczkiem maleńkim i tam dużo też się można dowiedzieć z tych pamiętników, a także teraz z tych jawnych, które były tajne kiedyś, esbeckich dokumentów. Nawet wiem, że mój mąż był inwigilowany w celi więziennej nawet, bo też donoszono, co robi, jak i co. Zamierzał pisać książkę, ale życie na emigracji było ciężkie. Tak myśleliśmy, że jesteśmy emigracją polityczną, no to tak troszeczkę będą z ulgą, na, jakoś łaskawie będziemy potraktowani, ale emigranci to emigranci, wszyscy na jednym tym i nie ma dla nich znaczenia, czy taki, byliśmy emigrantem, no. I trzeba było zacząć życie od początku, jak to mówią, from the scratch, od najmniejszych rzeczy. Trzeba było się uczyć angielskiego, trzeba było szukać pracy od jakiejś tam, prawda, czworo dzieci było do szkoły. Także ciężko pracowaliśmy, ale staraliśmy się żyć porządnym życiem. Na początku mój mąż dostał pracę w fabryce mebli. Ciężko pracował, ręce miał, a nigdy fizycznie nie pracował, tylko takim był piórkiem, pisał, prawda? I jego ręce były delikatne. A potem jak poszedł do pracy, to miał popuchnięte, nawet miał takie niewrzone, jak to się mówi, obrzęki, nie, odciski różne takie tego. Tak, i tak patrzyłam na to i szkoda mi go było i mówię tak, wolałam ja mieć jakąś pracę cięższą, żeby robić i zarobić, a żeby on coś lepszego dostał, bo zawsze chciałam dla niego lepiej. Jeszcze doszło do takiego momentu, że w tej fabryce chciał zakładać związki zawodowe. Boże kochany, a to już było, nie podobało się pracodawcy, prawda? I wiedział, że wisi w powietrzu, że mogą go zwolnić, prawda? Więc jak była sposobność taka, że można na ochotnika czasowo się zwolnić, to on od razu się zwolnił. I w tym czasie szukał innej pracy i znalazł w sprzedaży samochodów. Został sprzedawcą samochodów, konsultantem i tu już zaczął się inny taki etap w jego życiu, bo już mógł założyć sobie garnitur, czystą koszulkę, krawacik i już czuł się sobą, prawda? Pracował w kilku firmach, a na końcu pracował w Acurze. Acura to był luksusowy samochód Hondy i tam on był pierwszym sprzedawcą samochodów.
Zbigniew Jędrzejewski zmarł nagle, 2 grudnia 2001 roku, w rodzinnym domu w Springfield, Missouri. Miał zaledwie 57 lat.
Na moich oczach umarł. Z filiżanką kawy wyszedł i powiedział, jak mi się w głowie kręci. I upadł, jakby nie miał jednej kostki. No. I potem przyjechało, ja robiłam z córką mu sztuczne oddychanie, nic nie pomagało. Przyjechała karetka pogotowia, próbowali go przywrócić do życia, pracowali, nie mogli. A ja w tym czasie na naszej driveway, na tym podjeździe do domu takim, klęczałam i w głos, po polsku w głos modliłam się do Boga i prosiłam, żeby go uratował. Mówię, Boże, uratuj go, weź mnie. Jestem gotowa, zabierz mnie zamiast niego, zabierz wszystko. Nic nie chcę, tylko uratuj jego i nic już nie pomogło.
Po śmierci męża pani Anna zaangażowała się w wolontariat. Pomagała cierpiącym na najcięższe choroby zakaźne. Własne życie przestało mieć dla niej wartość. Dopiero po kilku latach odzyskała wewnętrzny spokój.
Tak, wróciła chęć do życia, powolutku. Warto jest żyć dla drugiego człowieka. Umrzeć to jest takie to tchórzostwo, dzisiaj myślę. Najłatwiej, umrzeć i koniec. A żyć właśnie, i to żyć dla drugiego człowieka, bo życie dla samego siebie nie daje tej pełni szczęścia, pełni życia, pełni, nie daje tej satysfakcji. No nie wiem, poza tym mam dzieci, mam 7 wnucząt i mówię, teraz przecież jest dla kogo też żyć, nie można tak, bo już jego życia się nie wskrzesi, prawda?
A pani pisze na Facebooku, niejako tłumaczy się ludziom, dlaczego wciąż przywołuje te wspomnienia? Tak jakby pani miała świadomość, że może nikt już ich nie potrzebuje?
No są ludzie, którzy nie potrzebują, bo ten pęd życia ich goni naprzód. do historii nie bardzo lubią wracać, a chyba warto, dlatego że nawet dzisiaj sobie przeglądałam w internecie, co powiedział prezydent, kiedy odwiedził w rocznicę czerwca 76 w Radomiu. Pani pozwoli, że ja to przeczytam dokładnie. Nie byłoby dzisiejszej wolności, pełnej suwerenności i niepodległości Rzeczpospolitej, gdyby nie nieprzejednana postawa robotników Radomia, Ursusa i Płocka w czerwcu 1976 roku. Tak oświadczył, ale to jest prawda, gdyby nie tego się zaczęło. Od tego się zaczęło. A tak samo napisał zarząd Solidarności Radomskiej dla mnie. Jak bardzo jest wdzięczny za mojego męża działalność na rzecz wolności, na rzecz niepodległości, suwerenności i tak dalej. I wszystko będę robić, tak jak wcześniej już gdzieś napisałam, dopóki żyć będę, zawsze będę szanować jego imię i mówić o tym, co on zrobił dla Polski, dla Polaków, dla wszystkich ludzi.